A my kontynuujemy naszą rozmowę, za chwilę jakąś piosenkę, drogi panie Janie, ale właśnie to o czym powiedziałem przed rozmową z panem premierem, panem ministrem, to jest to, że pewne formy dziennikarstwa kapitulują, ustępują tym cyberprzestrzennym błyskotkom, jak mawiam, internetowym formom tego typu rzeczy. Natomiast okazuje się, że w dzisiejszych czasach każdy chce być dziennikarzem i każdy uważa, że jest tym dziennikarzem.
To jest naturalny rozwój. To po prostu tak się dzieje. Nie można temu przeciwdziałać. Nie można powiedzieć komuś, nie jesteś dziennikarzem, tylko dlatego, że posiada laptop i chce z niego korzystać. Nie wolno tego zrobić. To z jednej strony prowadzi oczywiście do inflacji tego zawodu w dużym stopniu, ale dzięki Bogu jest paru komentatorów, którzy mogą to we właściwym świetle, jeżeli znowu zdefiniujemy, co to znaczy we właściwym świetle, przedstawić. Wydaje mi się, że obaw wielkich nie ma. Przypomina mi się historia z czasów Stańczyka, opowiadana w Krakowie, że kiedyś ktoś powiedział, jakiś cudzoziemiec Stańczykowi, jakich jest najwięcej zawodów tutaj u was w Polsce. No jak to, mówi Stańczyk, lekarzy i adwokatów. Ach, to jest niemożliwe. Ależ chodźmy, wziął Stańczyk tego gościa z zagranicy na rynek krakowski, obwiązał sobie twarz chustką i mówi, oj, zęby mnie bolą, na to jedna z kwiaciarek, to na to najlepsze jest to, a druga mówi, nie, lepsze byłoby tamto, a może i owo. Okazało się, że lekarzy jest najwięcej. Drugiego dnia przyszedł, zawiązał sobie czoło chustką, bo ma wielki problem prawny. Wszystkie mu doradzamy. No i rzeczywiście powiedział ten gość za granicy, Polska jest krajem lekarzy i adwokatów. Teraz wiemy również, że Polska jest krajem dziennikarzy i to nie powiedziałbym, że jest to złe.
Panie i panowie, Jan Bogatko, i chyba jedyna taka możliwość, bo też przywitam się z moim serdecznym kolegą, przyjacielem jeszcze z czasów studenckich.
Dzień dobry, a my w ogóle pierwszy raz się przywitamy.
Paweł Bobołowicz, takie rzeczy tylko w Poranku Wnet 11 czerwca roku pańskiego 2018. Jan Bogatko, znany z anteny Radia Wnet, kierunek Niemcy, Paweł Bobołowicz, kierunek Kijów, i takie fantastyczne po raz pierwszy spotkanie kolegów, korespondentów.
Niemcy, Ukraina, ciekawe. To ciekawe spotkanie.
Doskonałe to jest, tak. No,
ale ubarwiony Irlandią i Wielką Brytanią.
To mnie uspokaja.
No właśnie, tak się wydarzyło, że ci wszyscy, którzy gdzieś poza ojczyzną numer jeden opowiadają o mediach i ich posłannictwie. Paweł, jak ty myślisz, czy jednak te cyberprzestrzenne zdobycze cywilizacyjne zakłócają w pewien sposób percepcję i obraz świata przekazywanego, w pewien sposób umożliwiają to, że każdy może twierdzić, że jest dziennikarzem, jest redaktorem i opowiadać swoją wizję świata. Czy mamy takie narzędzia, mówimy też jako politolodzy, aby to gdzieś scentrować i jak gdyby wskazać te kierunki? Bo z jednej strony media, doskonale wiemy, często są propagandowe, media w pewien sposób często są opozycyjne i jesteśmy tego świadkiem w Polsce. Natomiast podczas tych konferencji poszukujemy drogi, aby te media rzeczywiście służyły obywatelom, aby ten obywatel, który zakładamy, że jest mądry, bo przecież dla niego to robimy, wyciągał sobie ten wspólny mianownik i wiedział swoje. Jak ty oceniasz to?
Oczywiście nie ma co się obrażać na jakiś rozwój cywilizacyjny, na pewne zmiany, które są naturalne, i to, że mamy cyberprzestrzeń, to, że media faktycznie teraz przeszły i bardziej, zdecydowanie bardziej funkcjonują w cyberprzestrzeni, to jest to rzeczą oczywistą i nieuniknioną, i fatalną sprawą mogłoby być tylko myślenie o jakiejś próbie koncesjonowania, ograniczania. Zresztą sami doświadczyliśmy tego w przestrzeni publicznej Polski kilka lat temu, jak ważną istotą jest wolność, którą dała przestrzeń internetowa, też wolność dla mediów. To właściwie w sytuacji, kiedy państwo starało się ograniczać możliwość funkcjonowania wolnej myśli dziennikarskiej, okazało się, że w Polsce takim obszarem absolutnie niekontrolowanym i który przyniósł zaskakujące rezultaty, stał się internet. No ale to też oczywiście taka wizja pozytywna byłaby nieuprawniona, bo trzeba mieć świadomość, że z tym są też związane niebezpieczeństwa. Właśnie wracam z konferencji, która była organizowana w Gdańsku o europejskich i euroatlantyckich doświadczeniach w walce z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą cyberprzestrzeń. No i musimy mieć świadomość, że te zagrożenia są bardzo różne.
No miałem cię właśnie zagadnąć o tą konferencję właśnie w kwestii tych już wręcz mitycznych fake newsów i tego wszystkiego, co się
Tak, oczywiście cyberprzestrzeń i zagrożenia w cyberprzestrzeni to nie tylko jest obszar informacyjny, ale pamiętajmy i o tym też wielokrotnie mówiliśmy na antenie, to są inne też zagrożenia dotyczące możliwości ataków hakerskich na instytucje państwa, instytucje bankowe, finansowe. Dzisiaj jesteśmy kompletnie uzależnieni od internetu. Nawet sobie nie uświadamiamy, jak dalece. No, wyobrażamy sobie sytuację, w której mamy prąd i nie myślimy, jak on też jest uzależniony od internetu. Dzisiaj, gdyby faktycznie została zerwana łączność internetowa, zostalibyśmy pozbawieni wszelkich mediów. Także to dotyczy wszystkich dziedzin życia, ale oczywiście to, co wynika też z naszej specjalizacji, a może też jest szczególnie istotne dzisiaj, to kwestia zagrożenia w obszarze medialnym, w obszarze informacji. Tak, no i jeden proces, to, o którym mówiliście w tym momencie, kiedy się dosiadałem, no to też są pewne zmiany, na które mamy mały wpływ. Ja bym to porównał do sytuacji fotografii. Dzisiaj fotografem może być każdy. Kiedyś to też był bardzo elitarny zawód, związał się z edukacją, ze zdolnościami i jeszcze koniecznością zakupienia bardzo drogiego sprzętu. Dzisiaj, żeby zrobić zdjęcie, wystarczy smartfon, który ma prawie każdy, a i żeby to było dobre zdjęcie, to wystarczy bardzo często zrobić ich 2000 i z tych 2000 może się zdarzyć takie, które będzie dobrym zdjęciem. I w pewnym sensie w obszarze informacji w internecie mamy to samo. Dzisiaj faktycznie każdy stał się w jakiś sposób, no nie chcę używać słowa dziennikarzem, ale może przekazywać informacje, może przekazywać to, co dzieje się wokół niego i w nawiązaniu do tego, o czym mówiłeś, może też tworzyć informacje, a tworzenie informacji może też oznaczać tworzenie dezinformacji. I to nie
i to jest...
jest
właśnie problem. To jest problem, z którym właśnie powinni radzić sobie dziennikarze. Bo tutaj mówimy o tym świecie. W tym świecie działają wszystkie, pływają różne rybki w tym jeziorze, pływają rekiny, pływają jakieś inne. I po prostu trzeba się przyjrzeć temu wszystkiemu, jak to wygląda pod tym kątem, co zasługuje na wiarygodność. To wytłumaczyć słuchaczom, co jest wiarygodne, a co wiarygodnym być nie może albo nie jest. Ta dyskusja będzie trwała do końca świata, myślę, i to chyba dobrze. Bo
albo do końca internetu. Tak.
Albo do końca, to jest raczej bardziej tak. Prawdopodobnie jest koniec świata niż koniec internetu, aczkolwiek niektórzy mogą powiedzieć, koniec internetu będzie się równał końcu świata.
Ale
to
panowie,
też jest
tu jeszcze jedna glosa. Wańkowicz, Pruszyński, Kochanowski, wspaniałe reportaże Podróż do Rosji. Cyberprzestrzeń sprawia, że tak naprawdę z perspektywy kilku tysięcy kilometrów, obserwując to, co się dzieje, z nasłuchu można opowiadać. Natomiast my jednak gdzieś tam, również to, co panowie robią, moi serdeczni koledzy Jan Bogatko, Paweł Bobołowicz, czy ja gdzieś tam na zachodnich peryferiach Europy, w Irlandii, my jednak wychodzimy do tego człowieka, my wychodzimy do tego innego, Niemcy, Ukraina, Irlandia i my staramy się opowiadać o tym, co wokół nas się dzieje. Tym ważnym elementem jest bezpośredni kontakt, czyli wychodzimy do ludzi, rozmawiamy z nimi, a okazuje się, że teraz no, można silić się na to, aby opowiadać o tym, co w sposób zakrawający o 100% pewność dzieje się z perspektywy, nie wiem, 2, 3, 4 tysięcy kilometrów. Czy nie widzicie, moi serdeczni koledzy, że coś tutaj trzeba będzie zmienić pod kątem, nie wiem, czy nazewnictwa, czy powiedzmy gatunkowego poukładania pewnych historii na nowo w dziennikarstwie, ponieważ no ja uważam, że reportaż zawsze będzie reportażem, czyli trzeba pojechać, spotkać, porozmawiać, opisać, wydrukować, wydać, opowiedzieć.
To się chyba nie zmieni, to pozostanie właśnie takie, jak powiedział pan, to znaczy gatunki będą się tworzyć nowe, będą się tworzyć jakieś międzygatunki, ale te podstawowe rzeczy, reportaż, wywiad, sprawozdanie, to wszystko będzie utrzymane, bez tego nie można sobie wyobrazić dziennikarstwa. Jeżeli przyjrzymy się cyberprzestrzeni, przeważnie są to oceny i przeważnie są to indywidualne oceny, przeważnie są to blogi, a więc to jest, że się tak wyrażę, działalność dodatkowa do tego, do tej działalności pierwszego stopnia, jakim jest reportaż, wywiad, rozmowa i tak dalej.
Całkowicie się zgadzam, że właściwie cały czas mamy do czynienia ze wzbogacaniem środków, ale to wcale nie oznacza, że te podstawowe umierają. Mało tego, jeśli chodzi o reportaż, to chyba możemy mówić o pewnym powrocie w ogóle kultury reportażu i zainteresowania reportażem. Może nawet bardziej reportaż taki tradycyjny, a przede wszystkim w formie pisanej, zabiła telewizja, czy próbowała zabić telewizja, ale Dzisiaj wraca ten reportaż i oczywiście bardzo często to jest jakaś forma multimedialna, bo do tekstu pojawiają się zdjęcia, filmy i trzeba się nauczyć też w tym funkcjonować, ale wraca też reportaż książkowy i osobiście, chociaż funkcjonuję głównie jako dziennikarz od wielu, wielu lat, czy reporter w mediach cyfrowych, w mediach internetowych, to sam też sięgam i do książki, i do pisania i właściwie wydaje mi się, że to będzie coś, czego, co nawet może być modne i co jest bardzo istotne. Też w tym internecie i w tej wielości osób, które sięgają po takie formy, to też może daje szansę, że zjawią się osoby, o których wcześniej byśmy nie pomyśleli, że mogą napisać ciekawy reportaż, a mogą. Ja bardziej obawiam się tego skracania dystansu i tej właśnie dostępności informacji, pozornej dostępności informacji, na przykład zanikanie roli typowego korespondenta, gdzie zaczynamy korzystać z informacji przetworzonej przez agencje informacyjne, gdzie media po prostu nie wysyłają swoich korespondentów. Nasze radio jest czymś absolutnie wyjątkowym. Jak popatrzymy na media, nie tylko w media prywatne, wielkie ale media prywatne w Polsce, ale media publiczne, to śmiem twierdzić, że my mamy chyba największą liczbę korespondentów i największą liczbę korespondencji z różnych zakątków świata, a to jest bardzo istotne, bo to, co dostajemy przetworzone przez lokalne albo wielkie, potężne, korporacyjne agencje informacyjne, to nie są prawdziwe informacje i to nie jest prawdziwy obraz świata. Jeżeli możemy coś obserwować i to się właściwie nie zmieniło, uczestniczyć w czymś, to jest to chyba najlepsza relacja bezpośrednia, która pokazuje też pewną, pokazuje nasz punkt widzenia. No inaczej odbiera Polak jakieś wydarzenie, które dzieje się czy w Berlinie, czy w Kijowie, czy w jakimkolwiek innym zakątku, a inaczej będzie to odbierała oczywiście osoba, która mieszka tam na co dzień.
Paweł, powrócę jeszcze raz do twojego uczestnictwa w tej konferencji gdańskiej o mediach cyberprzestrzennych i zagrożeniach. Natomiast pytanie do obu panów, moich redakcyjnych kolegów z Radia Wnet, to czy ta cyberprzestrzeń nie woła wprost o to, aby rozmawiać o toposie samotności? Z jednej strony mamy na wyciągnięcie ręki wszystkie kontynenty, możliwości. Natomiast z drugiej strony to, co powinno być czymś ważnym, bezpośredni kontakt, rozmowa zanika. Jadąc dzisiaj o poranku tutaj na Foksal do Domu Dziennikarza, gdzie jest siedziba Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i za chwilę rozpocznie się konferencja Media as a Public Service, widziałem jedną chyba tylko osobę, która z kimś rozmawiała, dwie osoby, które czytały książki, natomiast cała reszta w słuchawkach, na swoich smartfonach, telefonach, totalnie wyłączona.
Czyli dużo ale może ludzi... nie byli samotni właśnie, bo mieli słuchawki na uszach.
To
na
też,
to
jest
też tak trzeba spojrzeć. To też jest jeden z ewenementów naszego współczesnego świata.
Przecież jesteśmy dowodem i mamy łączność ze sobą, chociaż z panem Janem nigdy wcześniej się nie widziałem bezpośrednio. No my mieliśmy okazję widzieć się, zresztą znamy się od wielu lat.
Ale słyszeliśmy się
i mogliśmy w ten sposób prowadzić dyskusję. Ja utrzymuję kontakt i pewnie jak każdy z nas z wieloma osobami na całym świecie rozmawiam, mój syn przebywa w Ekwadorze, więc to jest najdalszy punkt, z którym regularnie rozmawiam, ale godzinę dziennie rozmawiam z moim synem, który jest w Ekwadorze, czyli to chyba wszystko zależy nie tylko od mediów, które otrzymujemy i mamy, ale też od naszej konstrukcji psychicznej, czy my tego chcemy, czy potrzebujemy jako ludzie. No oczywiście można powiedzieć, że w kategoriach społecznych tak, to jest niebezpieczne, ale to nie oznacza, że należy w jakiś sposób ograniczać, być może stymulować pewne pozytywne mechanizmy. Ja się niesamowicie cieszę z tego, że dzisiaj ta przestrzeń się skróciła i że mogę w każdej chwili zobaczyć na przykład, co się dzieje z drugiej strony globu albo obserwować widok Ziemi z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, którą zresztą lubię obserwować też na niebie. Absolutnie to, że patrzę przez kamery Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie spowodowało, że jej nie obserwuję, jak przelatuje przez nieboskłon. To właściwie spowodowało, że patrzę i tak, ale być może dla części osób jest to pewien problem. No są to zjawiska o charakterze oczywiście psychologicznym, a pewnie też socjologicznym. Jednak ja bym szukał tych elementów pozytywnych, nie lekceważąc zagrożeń.
Panie Janie?
Ja jestem oczywiście za tym, żeby widzieć świat pozytywnie w każdej jego strony. I oczywiście, jeżeli leżymy na trawie i spoglądamy w niebo na przykład, mamy chwilę absolutnie dla siebie, jesteśmy wyłączeni, nie mamy słuchawek na uszach, nie rozmawiamy z nikim, to też nie jesteśmy samotni przecież.
Panie i panowie, jeszcze ostatnie pytanie dla moich wspaniałych rozmówców, moich redakcyjnych kolegów z Radia Wnet, Jana Bogatki, Niemcy, korespondencje, które mogą państwo słuchać w Porankach Wnet, choć nie tylko, i Paweł Bobołowicz, Takosz, kierunek Kijów, Ukraina.
I Tomasz Wybranowski, Wielka Brytania, Irlandia, no tak, i reszta świata.
Tak, w środolecę, już się cieszę na to, że znowu Krzysztof Skowroński będzie mnie flogał o kosmicznej porze, czyli o godzinie 6:10, bo godzina poślizgu czasowego na moją niekorzyść. Natomiast na koniec naszej rozmowy, drodzy panowie, moi medialni przyjaciele, umiłowani w Radiu Wnetrze, pokuszę się o frazeologię biblijną.
Jestem czerwony.
Wasze nadzieje i obawy związane z tą ważną konferencją, która okazuje się po pierwszym dniu przynosi efekty, że ci, którzy tutaj przyjeżdżają, inaczej na nas patrzą, inaczej patrzą na naszą kulturę i mówią, powtórzę to słuchaczkom i słuchaczom Radia Wnet, mówią, że my od dziś będziemy prawdziwymi ambasadorami Polski. Będziemy mówić nie to, co mówił Paweł, z jakichś drugich, trzecich, czwartych rąk, przepisów, odpisów, odprysków medialnych, tylko my rzeczywiście zaświadczymy, jacy jesteście i jak tutaj jest.
Najważniejsze jest spotkanie i rozmowa podczas tych spotkań. 2 tygodnie temu przyjechałem do Warszawy z grupą, można powiedzieć, w pewnym sensie politycznych decydentów szczebla lokalnego. Byliśmy w Warszawie 4 dni, w tym 2 dni bardzo intensywnie i w jednym z tych dni byliśmy również w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ludzie byli zaskoczeni, powiedzieli, nigdy o tym nie słyszeliśmy. Owszem, znaliśmy powstanie w getcie, a tu okazuje się, że było jakieś inne. I zaczęły się pytania i zwrócono się do mnie, czy mogę zestawić literaturę, aby mogli pogłębić później swoją wiedzę. Co się okazało? Tej literatury przetłumaczonej na niemiecki o powstaniu warszawskim jest bardzo mało. Tyle co nic, to jest kilka pozycji. Wydaje mi się, że to jest też pewna wskazówka dla nas, w jakim kierunku powinniśmy pracować, żeby zainteresować innych naszą historią. My nie możemy narzekać, tylko oni nie wiedzą, oni w ogóle nie mają o tym pojęcia. No jak to? Bo my nie stworzyliśmy im warunków ku temu, żeby oni to pojęcie mieli. My musimy się bardziej zaangażować. Ja jestem w ogóle wrogiem obarczania wszystkich innych wokół winą. To już wyniosłem z domu. Mój ojciec mi się zawsze pytał, jak stłukłem coś tam i powiedziałem, a bo to spadło, a dlaczego, było pytanie. I to właśnie o to chodzi. Cały czas to pytanie trzeba sobie stawiać.
Spotykamy się w wyjątkowym momencie, mówisz o konferencji, ale ta konferencja przecież jest naprawdę w tak historycznej chwili, aż ciężko sobie wyobrazić właściwie, jak może wyglądać świat po tym, co nastąpi jutro. Miejmy nadzieję, że nastąpi, czyli spotkanie Trumpa z Kim Jong-unem. Zaczyna się też mundial w Rosji, też wydarzenie nieprawdopodobne, bo właściwie analogia historyczna jest ewidentna, a powtarza się schemat, kiedy świat, cywilizowany świat decyduje się realizować właściwie rzecz, która jest w jakiejś formie świętem społeczeństwa, globalnego społeczeństwa, realizuje je w kraju, które łamie wszelkie normy i wszelkie zasady. Będziemy to obserwować w tym tygodniu, a jednocześnie rozmawiamy na tej konferencji między innymi o mediach w czasie konfliktu. No i ciężko nie zauważyć, że ta sytuacja na świecie jest takim konfliktem, a jak on jest daleko posunięty i czy ten tydzień przyniesie właściwie być może przynajmniej rozwiązanie kilku konfliktów, czy być może niczego nie zmieni, a może że okaże się, że nagle wzrosną nowe napięcia, a przecież my w tym wszystkim mamy bardzo ważną rolę, to dziennikarze relacjonują, co się dzieje na świecie, opowiadają o tym, co się dzieje na świecie i zazwyczaj bardzo często są też pierwszymi ofiarami. Przypomnę przy tej okazji, że w kraju, w którym będzie zaczynał się mundial, wciąż w więzieniach jest wiele osób i zarówno obywateli rosyjskich, ale też Ukraińców bezprawnie przetrzymywanych, wśród nich znakomity reżyser krymski Oleg Sencow, który prowadzi już ponad 20 kilka dni głodówkę. Świat zapomina o tych problemach, stara się tego nie pokazywać. W momencie, kiedy będziemy się cieszyli przed ekranami telewizorów, a może też przed komputerami, warto o tym wszystkim pamiętać. Warto pamiętać o tym czasie konfliktu i pamiętać też o naszej roli jako dziennikarzy, którzy o tym powinni po prostu stale przypominać.